dotyczącą Jedwabnego, gdzie również manipulował faktami, co zostało potem wykazane przez działalność historyków skierowanych przez stosowne władze publiczne w Polsce. I to, co robi teraz tą książką, jest rzeczą haniebną. Ja z zainteresowaniem także słuchałem na antenie Radia Maryja niedawno rozmów z księdzem profesorem Ślezianowskim, którego niezwykle cenię i lubię osobiście, ponieważ pochodzimy z tej samej parafii na Mazowszu, z parafii Bieżuń, i poznałem go, będąc tam przez lata jeszcze ministrantem, kiedy przyjeżdżał. Z wielkim zainteresowaniem słuchałem i ciekawe, dlaczego nikt na przykład nie zaczerpnie wiedzy na temat chociażby pogromu kieleckiego z doskonałej książki księdza profesora Ślezianowskiego dotyczącej księdza biskupa Czesława Kaczmarka. Tego się nie robi. Tylko bierze się rzecz nieprofesjonalnie napisaną, zawierającą kłamstwa i manipulacje, i na tej podstawie niby ma się toczyć dyskusja. No ja naprawdę szczerze przepraszam, ale ja w takiej dyskusji nie będę brał udziału, nie będę dyskutował z tego typu ludźmi, ponieważ dyskutować to można z tymi, którzy posługują się argumentami, którzy posługują się faktami.
A nawet jak były próby podejmowane przez księdza profesora Ślezianowskiego, by być obecnym na tym spotkaniu, nie został dopuszczony do tej sali, gdzie był stół prezydialny, i później Gazeta Wyborcza napisała, że kuria diecezjalna i księża nie byli zainteresowani tym tematem. Widzimy ten mechanizm.
Tak, Gazeta Wyborcza w tym zakresie zawsze była tym medium, które zainteresowane było i żyło, i żyje do dnia dzisiejszego, właśnie z wszczynania tego typu awantur i sporów na linii Polacy i Żydzi.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie w ramach audycji Aktualności Dnia. Gościem Radia Maryja był pan poseł Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość, poseł ziemi toruńskiej.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja pragnę przywitać bardzo serdecznie pana posła Bogusława Kowalskiego, Prawo i Sprawiedliwość, byłego wiceministra transportu w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam serdecznie.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, bardzo napięta sprawa w polskim transporcie, zapowiedzi różnego rodzaju akcji protestacyjnych. Z niepokojem obserwujemy całą sytuację, która jest obecnie aktualną na naszej granicy wschodniej. Do tego dochodzi także różnego rodzaju podejmowany protest przez służby mundurowe, służby celne.
Tak, rzeczywiście sytuacja jest bardzo dramatyczna i muszę powiedzieć, że z ubolewaniem patrzę, jak na skutek tego protestu, który szkoda, że rząd nie był w stanie wcześniej zadziałać i zapobiec mu, legnie w gruzach pewna koncepcja polityczna w zakresie budowy tranzytu przez Polskę, rozwijania Polski jako kraju, który właśnie na swoim położeniu geograficznym zarabia. Bo to, co się dzieje na wschodniej granicy, ma kilka wymiarów. Ma ten wymiar protestu celników, w dużej mierze uzasadnionego protestu, bo rzeczywiście celnicy zarabiają za mało, należą im się podwyżki. Nasz rząd jeszcze w minionym okresie przygotował propozycję podwyżki w tym roku o 500 zł, no ale ponieważ Platforma w kampanii naobiecywała bardzo dużo, rozbudziła nadzieję, to nic dziwnego, że celnicy chcą więcej. I to jest jeden wymiar, ale drugi wymiar chyba o wiele większy, bo dotyczy dużo dalej idących konsekwencji. Konsekwencji tak naprawdę dla całej gospodarki narodowej jest związany ze stratami, jakie notujemy na skutek blokady przemieszczania się samochodów i pociągów. Otóż tutaj też mamy straty wynikające z tego, że zepsuły się ładunki, których wartość już dzisiaj jest oceniana na kilkadziesiąt milionów euro. Za tym idzie zrywanie kontraktów, no bo firmy, które korzystały z polskich przewoźników w sytuacji, kiedy ich towar nie dociera na czas, zrywają te umowy i szukają innych partnerów, więc straty polskich przewoźników z tego tytułu też są bardzo duże. I chyba największa strata i najtrudniejsza do oszacowania to jest strata wizerunku i pozycji Polski w wymianie towarowej ogólnoeuropejskiej. Ja sam osobiście wielokrotnie zabiegałem w kontaktach z innymi państwami, w tym również w bardzo trudnych relacjach z Rosją, aby Polska nie była omijana w tranzycie międzynarodowym. Rosjanie przygotowywali w minionych latach dwa nowe korytarze transportowe, które miały Polskę omijać. Jedno to przez Bałtyk do Niemiec, a drugi przez Ukrainę, Słowację i Austrię dalej do Europy Zachodniej. Wtedy argumentowali Rosjanie, że polska biurokracja jest zbyt duża, że odprawy towarów idą zbyt wolno, że to wszystko trwa bardzo dużo. To w dużej mierze były takie wymówki, ale dzisiaj dostali na talerzu kapitalny argument przeciwko Polsce, że tak naprawdę przez polską granicę tych towarów przewozić nie można. Więc straty z tego tytułu dla gospodarki narodowej, dla naszej pozycji międzynarodowej, dla naszej wiarygodności są przeolbrzymie i trudne do oszacowania. To jest trochę tak, że przez wiele lat żmudną taką benedyktyńską pracą budujemy coś, co jest wartością dla społeczeństwa, dla narodu, a później jedna taka akcja wszystko burzy i wszystko się rozsypuje. Więc chcę powiedzieć, że dla transportowców to są bardzo przykre dni, bo na skutek niezawiniony przez siebie tak naprawdę obserwują, jak ich dorobek, ich praca, ich pozycja rozsypuje się. Tutaj też trzeba powiedzieć, że media mówią dużo o tirach, o tych ciężarówkach, które stoją na granicy, ale też stoją pociągi. Pociągi towarowe nie są odprawiane, szczególnie te kontenerowe i również wymiana towarowa przy pomocy kolei też praktycznie zamarła, więc naprawdę te straty są przeogromne i sądzę, że rząd tutaj poniósł kompletną klęskę, wykazał się zupełnym nieprzygotowaniem do rządzenia, pokazał, że nie ma wyobraźni, nie jest w stanie monitorować, obserwować tego, co się dzieje. Tak na marginesie to pytanie jest, co robią służby specjalne, które właśnie w takich newralgicznych punktach dla funkcjonowania państwa powinny być obecne i powinny rząd odpowiednio wcześniej informować, że sytuacja jest tak napięta, że już powoli grozi to wybuchem daleko idącymi konsekwencjami, że trzeba reagować. A jeżeli nawet były takie informacje i rząd nie zareagował, no to tym większe zaniedbanie i tym większa odpowiedzialność obecnej ekipy.
Panie pośle, doskonale widzieliśmy, że ten proces różnego rodzaju podejmowanych protestów z racji na utrudnienia różnego rodzaju okoliczności, także polityczne obietnice, był napiętrzającym się procesem. To nie jest akcja, która zrodziła się w dniu wczorajszym w nocy czy dzisiaj nad ranem, z tym, że środowiska transportowców niejednokrotnie informowały także i rząd, i różnego rodzaju media o swojej bardzo trudnej sytuacji.
Tak, to prawda, tym bardziej, że wejście do strefy Schengen, co nastąpiło pod koniec roku, 21 grudnia, no, spowodowało, że celnicy rzeczywiście mają więcej pracy, bo nagle nasza wschodnia granica stała się taką mocną, twardą granicą całej Unii Europejskiej i tam pracy jest rzeczywiście bardzo dużo, więc no, zapewniano nas, że wszystko jest na właściwym stopniu przygotowane, że wszystko dobrze funkcjonuje. No okazuje się, że ta najbardziej newralgiczna służba, służba celna jest tak zdesperowana, że tak naprawdę prowadzi dzisiaj do paraliżu funkcjonowania poważnego segmentu państwa i straty, tak jak powiedziałem, z tego tytułu naprawdę będą daleko idące i trudne do odrobienia w przyszłości.
Panie pośle, od dzisiaj odbyło się także spotkanie środowisk transportowców z wicepremierem Grzegorzem Schetyną. Na tym spotkaniu nie usłyszeli oni planów konkretnych rozwiązań tej trudnej dla siebie sytuacji.
No nie usłyszeli, no, bo tak jak powiedziałem, rząd jest zupełnie nieprzygotowany do tej sytuacji. Sprawia wrażenie takiego bezradnego dziecka, które nagle zaskoczone jest, że są jakieś problemy, że są jakieś trudne sytuacje. Muszę powiedzieć, że ten czas, kiedy Platforma była w opozycji, został przez nią zupełnie zmarnowany. Koncentrowano się na atakach, na takim skakaniu do oczu naszemu rządowi, a samemu się nie przygotowywano do żadnych pozytywnych, konstruktywnych rozwiązań. W związku z czym specjalnie ten komunikat mnie nie dziwi. Natomiast trzeba powiedzieć, że sami transportowcy drogowi, przewoźnicy międzynarodowi, to jest bardzo istotny segment naszej gospodarki. Myśmy się wyspecjalizowali w realizowaniu przewozów towarowych z Europy Zachodniej na wschód, na Ukrainę, do Rosji i dalej na Daleki Wschód. To jest polska specjalność. Polscy przewoźnicy bardzo często realizują trasy gdzieś z Madrytu, z Paryża właśnie do Moskwy albo jeszcze dalej. Przewoźnicy z Francji czy z Niemiec trochę się boją, nie znają tego rynku wschodniego, w związku z czym niechętnie te przewozy realizują. I w ubiegłych latach dochody dla gospodarki narodowej z przewozów drogowych tylko, międzynarodowych, przekraczały 10 miliardów złotych, więc to jest naprawdę bardzo istotny segment naszej gospodarki. Więc takie, powiedziałbym, niefrasobliwe, takie nieodpowiedzialne podejście do problemów, przed którymi ta gałąź w tej chwili stanęła wobec właśnie protestu celników, no budzi daleko idące rozgoryczenie i protest.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę. Będziemy tę sytuację na pewno bardzo uważnie śledzić, chcąc informować także słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam o tym, co dzieje się w tak ważnym sektorze dla państwowości Polski, jakim jest transport. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem posłem Bogusławem Kowalskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, panie pośle, pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkiego.
Bóg zapłać z panem Bogiem. 13,5 minuty po godzinie 14. W Państwa domach gości Radio Maria.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Do niewielkiego pożaru, który nie spowodował zagrożenia dla górników, doszło dziś w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju. Pali się węgiel 838 metrów pod ziemią. W pobliżu miejsca, gdzie odkryto pożar, nie było pracowników. Nie ma też bezpośredniego zagrożenia ani dla załogi, ani dla ruchu kopalni. Rozpoczęto akcję gaśniczą, powiedziała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Edyta Tomaszewska. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Na miejsce przyjechał przedstawiciel Okręgowego Urzędu Górniczego górniczego. Kopalnia Borynia należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zaliczana jest do trzeciej kategorii zagrożenia metanowego oraz plasuje się w pierwszej i drugiej grupie samozapalności węgla pod kątem zagrożenia pożarowego. W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu po południu rozpoczęło się spotkanie wojewody z producentami trzody chlewnej w sprawie niskich cen mięsa wieprzowego. Na rozmowę zaproszeni zostali przedstawiciele ubojni i zakładów mięsnych. W trakcie rozmów chcemy się dowiedzieć, co się stało, że w ciągu kilku dni cena tucznika spadła o przeszło 30%, powiedział przed spotkaniem przedstawiciel protestujących producentów Janusz Białoskórski. Dodał, że producenci chcą usłyszeć od przetwórców, dlaczego tucznik kosztuje około 3 zł. Za kilogram, zaś szynka w sklepie 40 zł. Jak argumentują rolnicy, w ostatnich dniach cena tucznika spadła o około 100 zł za sztukę, zaś w sklepach ceny mięsa rosną. Ich zdaniem rolnicy dokładają do produkcji tuczników po 130 zł za sztukę. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wielkopolskich zakładów mięsnych, m.in. zakładów MRUS, Duda, Agrohandel i Łagrom. Sceptycznie odnoszą się do prowadzonych negocjacji. Dokumenty i zdjęcia dotyczące polskiego podziemia Armii Krajowej oraz partyzantów z Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA można oglądać na otwartej dziś w Łodzi wystawie Polacy Ukraińcy 1939-47. Wystawa ukazuje najbardziej bolesne dla Polaków i Ukraińców wydarzenia dotyczące antypolskiej akcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. UPA w czasie antypolskiej akcji dążyła do usunięcia ludności polskiej z terenów uznanych przez UPA za rdzennie ukraińskie. Według historyków w wyniku wydarzeń z lat 43-47 zginęło około 100 tysięcy Polaków. Setki tysięcy musiało opuścić własne domy. Ekspozycja przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie czynna będzie do końca lutego. Materiały pochodzą ze zbiorów IPN-u oraz archiwów prywatnych. Informacje z zagranicy. Prezydent Włoch Giorgio Napolitano chce, by nowym premierem został za niecałe pół roku przewodniczący Senatu Franco Marini, ujawnił jeden z włoskich dzienników. Według gazety celem tymczasowego rządu byłoby doprowadzenie do uchwalenia nowej ordynacji wyborczej i przygotowanie w czerwcu wyborów parlamentarnych. Wymieniany już wcześniej jako kandydat na premiera, 74-letni Marini, były lider związkowy i gorący zwolennik Solidarności w latach 80 i 90, deklarował wprawdzie przed kilkoma dniami, że nie aspiruje do innych stanowisk. Kryzys rządu Prodiego nastąpił po wyjściu z centrolewicowej koalicji małej prokatolickiej partii, której przywódca i minister sprawiedliwości został objęty śledztwem w sprawie protekcji i korupcji w kampanii. Koalicja utraciła w rezultacie większość w Senacie, a premier Romano Prodi złożył dymisję całego rządu. Holandia nie podpisze porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu z Serbią, dopóki nie będzie pełnej współpracy Belgradu z Trybunałem Haskim, powiedział holenderski minister do spraw europejskich. Polityk złożył tę deklarację dziennikarzom tuż przed rozpoczęciem posiedzenia szefów dyplomacji państw Unii w Brukseli. Słoweńskie przewodnictwo Unii ma nadzieję na podpisanie porozumienia Unii z Serbią, wysyłając do serbskiego społeczeństwa jasny sygnał o europejskiej przyszłości kraju na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich. Do podpisania porozumienia potrzebna jest jednak jednomyślność 27 państw Unii. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Błogosławieni
znaczy
szczęśliwi.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Już poniedziałek.
O godzinie 16.30
zaprasza
wspólnota Posłanie.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarboski chłon.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Zapraszam Państwa do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin. Dzisiaj świętego Tomasza z Akwinu, biskupa i doktora Kościoła. Hymn Już światło słońca z trzeciego tygodnia, strona 550 w tomie trzecim. Psalmodia z poniedziałku trzeciego tygodnia, strona 816. Czytanie i werset, strona 819. Informacja dla posługujących się wydaniem skróconym. Psalmodia na stronie 972. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka.
Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych, i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości.
Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej.
Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzasz. Amen.
Rozważam Twoje postanowienia, Panie.
Bo przez nie dałeś mi życie.
Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą, byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości. Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Rozważam Twoje postanowienia, Panie, bo przez nie dałeś mi życie. Od młodości
ufam Tobie, Panie.
W Tobie, Panie, ucieczka moja. Niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj z Twej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie Twe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu. Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twej chwały były moje usta, sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią, Bóg go opuścił, gońcie go i chwytajcie, bo nikt go nie uratuje.
Boże, nie stój daleka ode mnie. Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, niech się hańbą i wstydem okryją, szukający nieszczęścia mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Od młodości ufam Tobie, Panie.
Także w starości.
Nie opuszczaj mnie, Boże.
Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją i przez dzień cały Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości i wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże.
Gdy głosić będę moc Twego ramienia i potęgę pokoleniom, które przyjdą.
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, którą tak wielkich dzieł dokonałeś. Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywróciłeś mi życie. I z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielgi na harfie, mój Boże. Będę Ci grał na cytrze, święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, bo szukającym mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Także w starości nie opuszczaj mnie, Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami, przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana.
I pamiętajcie o Jego świętości.
Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczne dzięki za modlitwę z ojcem Piotrem. Wszystkiego dobrego popołudnia dla wszystkich pracujących w Radio Maryja i tych, którzy się z nami modlili. Ze Strzemieszyc modliła się Krystyna. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Życzymy wszystkiego tego, co dobre. Dziękujemy rodzinie Radia Maryja za wspólną popołudniową modlitwę z liturgii godzin. Drodzy Państwo, już za półtorej minuty na antenie Radia Maryja spotkanie z naszą radiową lekturą, później muzyka mistrzów. Kochana rodzina Radia Maryja, siłą Radia Maryja utrzymywanego przez świadomych i szlachetnych słuchaczy, niezależnego od ośrodków finansowych i antyewangelizacyjnych, jest modlitwa, katecheza, prawda o Bogu i uczenie miłości Ojczyzny.
jedności i zgody oraz wolności każdego człowieka. Wobec ciągłych na nas potężnych ataków zmierzających do zniszczenia tego dzieła, których atakujący posługują się niszczącą nieprawdą, jeszcze raz bardzo prosimy o gorącą modlitwę. Są media w Polsce, które uprawiają terroryzm medialny. Coś, co nie mieści się w pojęciu cywilizacji łacińskiej, polskiego pojmowania prawdy i godności. I tego terroryzmu wobec naszej rozgłośni doświadczamy bardzo często, także w ostatnim czasie. Módlmy się teraz też wszyscy bardzo za ojczyznę. Matko Najświętsza, dana ku obronie naszego narodu, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką.
Józef Miłobędzki. Na statkach ruszyli w morze. Czyta Józef Gawłowicz.
W roku 53, po powrocie z drugiej wyprawy, święty Paweł przybył do oczekujących nań chrześcijan w Antiochii nad Orontesem. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Jak widzimy, bardzo lakoniczny jest opis pierwszej części tej wyprawy Pawła, gdy świętego Łukasza nie było u boku apostoła. Dalej czytamy tylko, że Paweł przeszedł okolice wyżej położone i że przybył do Efezu. A przecież, spojrzawszy na mapę, widzimy, że była to uciążliwa wędrówka przez cały półwysep Azji Mniejszej, drogą liczącą łącznie z Antiochii do Efezu około 1300 kilometrów. Zaś krótka wzmianka o tym, że przeszedł Galację i Frygię, umacniając uczniów, oznacza też trudną przecież pracę ewangelizacyjną, umacnianie założonych tam poprzednio gmin chrześcijańskich. Zanim Paweł przybył do Efezu, przybył do tego miasta pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma. Miejsce urodzenia Apollosa, słynne miasto egipskie Aleksandria, położone w zachodniej części delty Nilu, niegdyś stolica Egiptu Ptolemeuszów, zamieszkane było przez różnojęzyczną ludność, głównie Greków, Egipcjan i Żydów. Od III wieku przed Chrystusem był to jeden z największych hellenistycznych ośrodków życia umysłowego i kulturalnego, ze słynnym muzeum i największą w starożytnym świecie biblioteką. To tutaj rozwijało się od dawna hellenistyczne piśmiennictwo żydowskie, tutaj powstała w pierwszej połowie III wieku przed Chrystusem Septuaginta, tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki koine. To, że święte księgi potomków Sema, praojca narodu żydowskiego, przetłumaczono na język potomków Jafeta, protoplasty plemion greckich, miało ogromne znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa. Co do języka koine, nie od rzeczy będzie wspomnieć, że starożytny, klasyczny język grecki miał różne dialekty, na przykład arkadyjski, joński z attyckim, cypryjsko-eolski. Wszystkie one zaczęły od IV i III wieku przed Chrystusem ustępować miejsca językowi wspólnemu, koine dialektos, który rozwinął się na bazie dialektu attyckiego. Tym językiem mogli porozumiewać się wszyscy mieszkańcy pobrzeży wschodniej części Morza Śródziemnego, niezależnie od narodowości. W tym to języku rozmawiał święty Paweł z marynarzami na statkach, którymi podróżował, i z mieszkańcami miast portowych. Język koine, który objął swym zasięgiem wschodnią część Cesarstwa Rzymskiego, stał się później podstawą języka średniogreckiego, a na terenie samej Grecji przekształcił się we współcześnie używany język nowogrecki. Po przybyciu do Efezu Aleksandryjczyk Apollos począł wygłaszać swe nauki w synagodze efeskiej. Znał on już drogę pańską, czytamy w Dziejach Apostolskich, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. W tym czasie przebywali w Efezie przyjaciele Pawła z Koryntu, małżonkowie żydowscy Akwila i Pryscylla, znani nam już z poprzednich rozważań. Gdy usłyszeli Apollosa, zrozumieli, że osobę Chrystusa łączą tylko z działalnością Jana Chrzciciela. Dlatego też zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Apollos, poznawczy dokładnie całą prawdę o Jezusie Zbawicielu, stał się gorliwym chrześcijaninem, a ponieważ pragnął wyruszyć do Achai, Akwilla i Pryscylla wręczyli mu list do chrześcijan kościoła w Koryncie z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy Apollos zajęty był głoszeniem Ewangelii w Koryncie, w Efezie pozostało grono jego uczniów, tak zwanych joannitów, którzy żyli jego dawną nauką. Zaraz po przybyciu do Efezu Paweł, opierając się na nauce Chrystusa, objaśnił im znaczenie chrztu świętego Jana. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, czytamy dalej w Dziejach Apostolskich w rozdziale 19. Dawni uczniowie Apollosa mogli teraz wspólnie z Pawłem działać w pracy ewangelizacyjnej, stanowiąc oparcie dla mającej powstać w Efezie gminy chrześcijańskiej. O Pawle zaś czytamy, że wszedł do synagogi i odważnie przemawiał, przez 3 miesiące rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. A zatem w synagodze efeskiej nauczanie Pawła mogło trwać 3 miesiące, podczas gdy w Antiochii Pizydyjskiej, jak pamiętamy, sprzeciwiono mu się już po pierwszej jego mowie, a w Tesalonice musiał zerwać z synagogą po 3 tygodniach. Gdy w końcu zmuszony był opuścić również synagogę w Efezie, ponieważ niektórzy opierali się i nie chcieli uwierzyć, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, apostoł odłączył się od nich i oddzielił uczniów, a rozprawiał codziennie w szkole niejakiego Tyrannosa. Tak mówi rozdział 19 Dziejów Apostolskich. Oznacza to, że Paweł opuścił synagogę razem z niektórymi z dotychczasowych słuchaczy. Z nich to powstała w Efezie gmina chrześcijańska, która potem wspaniale się rozwinęła. Kim był prowadzący szkołę Tyrannos, do którego przeniósł się Paweł, by dalej nauczać? Zapewne był to nauczyciel retoryki. Jak pisze ksiądz profesor Eugeniusz Dąbrowski, sala, w której nauczał, mogła się znajdować przy którymś z miejscowych gimnazjów. W czasach bowiem rzymskich gimnazja przestały być miejscem przeznaczonym wyłącznie na ćwiczenia cielesne. W przylegających salach zbierano się również dla wysłuchania utworów literackich, czy też wykładów filozofii, a zwłaszcza retoryki. Nauczanie Pawła w szkole Tyrannosa dało znakomite rezultaty. Trwało to 2 lata, pisze autor Dziejów Apostolskich, tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Greccy, usłyszeli słowo pańskie. Tak więc głos Pawła, nauczającego zasad wiary chrześcijańskiej, słyszany był w całej Azji prokonsularnej, prowincji rzymskiej. Efes był jej stolicą, a obejmowała ona również tak sławne miasta, z których później rozwinęło się chrześcijaństwo, jak Smyrna, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea czy nawet Hierapolis. Nie wiemy z całą pewnością, czy mieszkańcy tych miast mogli go usłyszeć bezpośrednio, jeśli w ciągu 2 lat opuszczał Efes, by głosić Ewangelię poza stolicą prowincji. W każdym razie, poza Efezem działali jego uczniowie. Jak wynika z napisanego później listu Pawła do Kolosan, powstanie przynajmniej niektórych wspólnot w Azji prokonsularnej zawdzięczać należy jego uczniom. Około roku 56 lub 57, pod koniec pobytu w Efezie, mógł więc Paweł napisać do Koryntian: pozdrawiają was kościoły Azji. Trzecia wyprawa misyjna świętego Pawła trwała najdłużej. Były to lata 53 do 58. W tym czasie apostoł przebywał w Efezie prawie 3 lata. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, opis pierwszej wyprawy, jaki odnajdujemy w Dziejach Apostolskich, jest bardzo lakoniczny. Najpewniej dlatego, że dotyczy okresu, gdy świętego Łukasza nie było u boku apostoła. Przekazów dotyczących trasy podróży prawie tu nie ma. Czytamy na przykład, że po opuszczeniu Efezu Paweł wyruszył w podróż do Macedonii. Tak mówi rozdział 20. I w tymże rozdziale, że potem przybył do Grecji. Dopiero z listu do Rzymian, jaki napisał z Koryntu pod koniec trzeciej wyprawy, dowiadujemy się, że nauczał także w Ilirii, tereny późniejszej Jugosławii. W listach Pawła, pisanych podczas trzeciej wyprawy, a szczególnie w 2 listach adresowanych do Koryntian, odnajdujemy wiele wiadomości uzupełniających, dotyczących nie tylko spraw teologicznych, którymi zajmują się bibliści, ale także trasy podróży, czy też najbardziej osobistych doświadczeń będącego w drodze apostoła. I tak tylko z listów adresowanych do Koryntian możemy dowiedzieć się, że około 57 roku Paweł opuścił na pewien czas Efes i zjawił się niespodziewanie w Koryncie, aby położyć kres niepokojom, jakie powstały w tamtejszej wspólnocie chrześcijańskiej. Przybył do Koryntu najpewniej drogą morską, którą kiedyś przemierzył w odwrotną stronę podczas drugiej wyprawy. W Koryncie nie mógł zmienić niekorzystnej sytuacji, jaka tam istniała, i doznawszy zniewagi od jednego z członków gminy, natychmiast powrócił do Efezu. Korzystał z drogi morskiej, powszechnie wówczas uczęszczanej, w poprzek Morza Egejskiego, którą przemierzali również chrześcijanie, zatrudniani przez niejaką Chloę, podróżujący często między Koryntem a Efezem. O mnogości dramatycznych przeżyć apostoła z okresu jego dotychczasowych podróży możemy dowiedzieć się z listu adresowanego do Koryntian, zwanego dzisiaj drugim listem do Koryntian. Powstał on podczas pobytu apostoła w Macedonii pod koniec 57 roku. Do napisania go skłoniły Pawła pomyślne wiadomości otrzymane z Koryntu. W gminie żydowskiej został przywrócony ład i porządek, a wraz z nimi i szacunek dla autorytetu apostoła. Uradowany Paweł napisał list, w którym zawarł wiele osobistych wyznań, kilka z nich dotyczy dramatycznych przygód, jakich doznał podczas dotychczasowych podróży apostolskich. Oto fragment listu. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu. Ten fragment listu Pawła może w istocie wprawić czytelnika w zdumienie. Oto na marginesie głównych teologicznych treści listu Paweł jakby mimochodem czyni wzmianki o wydarzeniach niezmiernie ważnych, gdy tymczasem dzieje apostolskie, które w dużej mierze są kroniką życia apostoła, milczą o nich. Ksiądz profesor Eugeniusz Dąbrowski komentuje to tak. Te szczegóły wspomniane prawie nawiasowo nakazują wielką ostrożność w historycznej rekonstrukcji biografii Pawła. Okazuje się bowiem, że dzieje apostolskie nawet łącznie z listami dają w rezultacie niezupełny obraz zdarzeń jego życia. I to pomimo bogactwa materiału, jaki zawierają.
Był to fragment książki Józefa Miłobęckiego Na statkach ruszyli w morze. Czytał Józef Gawłowicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziś w audycji Muzyka Mistrzów muzyka fortepianowa Franciszka Lista. Olbrzymie znaczenie w dorobku Lista ma jego twórczość fortepianowa. Jako pianista Liszt rozpoczął nową erę wirtuozostwa. Nawiązał do wczesnoromantycznej mody błyskotliwej techniki fortepianowej, jaką reprezentowali przed nim z wielkim powodzeniem Clementi, Hummel, Czerny i inni. Wkrótce jednak do jednostronnej i stereotypowej zewnętrznej wirtuozerii Liszt dołączył wypracowane przez siebie techniki akordowe, efektowną grę w oktawach, operowanie różnymi rejestrami instrumentu, wymianę obu rąk i owotypowe umieszczanie melodii w środkowym rejestrze, gdy akompaniament wyzyskiwał brzmienie i harmonię całego instrumentu. Liszt wydobył z fortepianu brzmienie całej orkiestry, zresztą nie wahał się przed opracowywaniem wielkich symfonii na fortepian. Dziś wysłuchamy Rapsodii Węgierskiej numer 5. Rapsodie węgierskie, a napisał ich Liszt 19, to dzieła fortepianowe zasługujące na szczególną uwagę. Zauważamy w nich interesujące i oryginalne próby stworzenia stylu narodowego w muzyce węgierskiej, oryginalnej w swej nastrojowości.
Thank you.
wykonaniu London Festival Orchestra pod dyrekcją Alfreda Scholza wysłuchali Państwo Rapsodii Węgierskiej nr 5 Franciszka Liszta.
Czy należy zabiegać o to, by w Polsce przeprowadzono referendum w sprawie przyjęcia traktatu reformującego Unię Europejską? Na ten temat rozmawiać będziemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych o godzinie 18.15 w telewizji Trwam i Radiu Maryja oraz o godzinie 21.40 w Radiu